Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, witam serdecznie.
Radek, pierwsza sprawa, na szybko, ruszają zapisy na konferencję Wall Street. To będzie w czwartek, 29. Ja nie wiem, czy my się opublikujemy do tego czasu, ale jak zakładam, że będziecie tego słuchali, to już te zapisy ruszą. Gorąco zachęcamy w pierwszym okresie, przez pierwsze 10-11 dni do 9 lutego trwają zapisy, będą trwały zapisy tylko i wyłącznie dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Także cóż, gorąco zachęcam, tak, tutaj www.wallstreet.org.pl i widzimy się 29 a 31 maja w Karpaczu.
Jak tam, Michał, ogólnie te starty zazwyczaj chyba mocno wyglądają, nie? Bo mam wrażenie, że jest taka stałe grono ludzi, którzy co roku wiedzą, jak ja myślę o 29 roku, to ja wiem, że będę również na Wall Streetie, nie? Więc ja się zapisuję jako pierwszy. Zazwyczaj co, ten początek też chyba bywa mocny, nie?
Bardzo mocny, tak.
Czekają ludzie.
Tak, a to też tutaj dodam, bo tego nie mamy jeszcze na stronie, ale do jutra nadrobimy, czyli jak Państwo będziecie tego słuchali, to już to będzie. No, tych pierwszych 10 wykładowców mamy. Na razie mam ich w głowie, za sekundkę będą na stronie. No Radek, ty też będziesz jednym z wykładowców. Czy mógłbyś zdradzić tak już swój temat wykładu, przynajmniej na roboczo, bo to wiesz, zawsze można zmienić, bo nie drukujemy tego w książce, tylko będziemy mieli na stronie. O czym myślałeś?
No ja jestem inwestorem aktywnym i w tej obecnej, nawet nie chcę powiedzieć zalewie, ale dominacji w przestrzeni medialnej tematyki pasywnej, ja raczej promuję podejście aktywne. Tak jak to bywało pewnie na Wall Streetach 10 lat temu, gdzie o ETF-ach jeszcze się tyle nie mówiło. Więc ja będę mówił o inwestowaniu aktywnym. Mam taki temat w głowie, żeby powiedzieć troszeczkę o polowaniu na multibagery. Taka wersja multibagery, czyli spółki, które zrobiły razy kilka. Moim tematem wyjściowym będzie razy 10, no bo wiadomo, że nie chodzi o razy 2, tylko żeby to było więcej, więc...
Nie, no bądźmy poważni, jesteśmy poważnymi inwestorami, a razy 2 to się...
W którymś roku hossy jesteśmy, tak. Więc tutaj trzeba mierzyć wysoko. I tak wczoraj jeszcze myślałem, że chyba zrobię dekonstrukcję multibagera, czyli pokażę, co się musi stać ze spółką, żeby ona zrobiła razy 10 na kursie. I później będziemy się cofali po kroczku wstecz, to znaczy jakie kryteria należałoby zastosować, żeby tego typu spółkę mieć szansę wytypować. No nie mówię, żeby mieć gwarancję wytypować, ja tam gwarancji udzielał nie będę, ale troszeczkę chcę pogadać o tych największych, takich najbardziej zyskownych pozycjach, jak można je zdobyć. No wersja taka oficjalna tematu jeszcze się tutaj będzie stabilizowała w czasie, ale tematyka będzie prawdopodobnie wokół tego krążyła. Może jakieś tickery, chociaż raczej nie w kontekście tego, co warto kupić, tylko pewnie historyczne, no bo jednak też smutnego listu z KNF-u nie chcemy dostać.
Jak to ładnie powiedziałeś? Dekonstrukcja multibagera. Takie ładne polskie sformułowanie.
Kulinarne. Dzisiaj się nawet dekonstrukcję schabowego robi, to zrobimy dekonstrukcję multibagera.
Dobrze. Jak jesteśmy przy konferencji Wall Street, to gorąco zachęcamy, ja też mam nadzieję, że zdążymy się opublikować bardzo szybko, czyli ta aukcja, mamy aukcję, wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, można sobie wylicytować VIP-a, zostać takim, wiesz, super VIP-em, to ta aukcja trwa, aktualnie to jest niecałe 4,5 tysiąca złotych. No skandalicznie nisko, tak? Drodzy inwestorzy, po 3 latach hossa aż prosi się tutaj o wyższą kwotę, to cała masa różnych rzeczy, takich jak na przykład identyfikator w różowym kolorze, moim zdaniem dla samego tego warto, masaż całego ciała na terenie Gołębiewskiego, oczywiście robiony przez pracowników tam spa Gołębiewskiego, tak, to żeby była jasność, i ja od siebie skromnie dorzucam towarzystwo na porannym bieganiu. I to jak ktoś przyjedzie, to mogą być towarzystwo na porannym bieganiu w czwartek rano, w piątek rano, w sobotę rano, w niedzielę rano. Także ambitnie. Jak nie będę chory, nie będę miał nogi złamanej, to stawiam się na takim bieganiu, więc gorąco zachęcam, tak, to jest taka aukcja, trwa. Ona jeszcze tutaj dzisiaj, jak nagrywamy 28 w środę, to jeszcze są 4 dni. Tak? To 4 dni, więc gorąco zachęcam. To będzie, gwarantuję, że jak ktoś wylicytuje i będzie szedł korytarzem tam w konferencyjnym w hotelu Gołębiewski w Karpaczu, to z daleka będzie widać, że ta osoba jest super, super VIP-em. No dobrze, to jeszcze raz będziemy się przypominali, jeszcze raz już konferencja Wall Street 29-30 maja, już jutro, czyli jak tego słuchacie, prawdopodobnie już ruszyły zapisy First Minute na konferencję jedyną trwały, tylko dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w tym pierwszym okresie do 9 lutego. Tymczasem proponuję przejść do takiego tematu. Uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych dotyczących ustawy, tej nowo projektowanej ustawy o OKI. Jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych mieliśmy 5 mocnych postulatów. To Radek, chciałbym się tutaj podzielić wrażeniami, no bo były takie dosyć, powiedziałbym, duże obrady w Ministerstwie Finansów. Pierwszy raz takie coś widziałem, także to brałem też udział, tak, jako przedstawiciel stowarzyszenia i no więc tak, to wiem już, jak to wygląda, tak? Przy okazji śledziłem cały proces. Wszystkie instytucje rynku kapitałowego, a nie tylko, tak, wysyłały do różnego rodzaju postulaty do Ministerstwa Finansów. Następnie było takie zebranie, ono trwało 3 dni, każdego dnia po 5 godzin. No nie wiem, ile tam było osób. Na początku chyba z 80. Potem zapał słabł i tych osób ubywało i było tak, że no każdy tam, wiesz, mógł zabierać zdania. Na początku były jakieś takie, wiesz, fragmenty, że każdy miał jakąś wypowiedź otwartą, a później już szliśmy po kolei po poszczególnych przepisach. Przypomnijmy może te postulaty, które Stowarzyszenie Inwestorów, które myśmy tutaj, wiesz, razem, wiesz, opracowaliśmy i ministerstwie przedstawialiśmy. Punkt pierwszy, wprowadzenie waloryzacji limitu 100 tysięcy zwalniającego z podatku od wartości aktywów. To nie jest żadną tajemnicą, którego nie ma zaprojektowanego, tak, aktualnie w projekcie ustawy. No to wynika, to dosyć prosta sprawa, dzisiejsze 100 tysięcy, a 100 tysięcy za 5, za 10 lat, no to nie jest to samo. To w miarę oczywista sprawa, choć przyjęta, powiem ci tak, bez entuzjazmu w ministerstwie. O. Skończyło się opisem z takim, znaczy opisem, uwagą, trzeba oszacować skutki budżetowe. Ale to chyba we wszystkim. To chyba jest obowiązek ministerstwa przy każdej ustawie, trzeba oszacować skutki budżetowe. Drugie, najbardziej kontrowersyjne, bowiem Radek, że ty jesteś innego zdania. Umożliwienie inwestowania w aktywa zagraniczne bez podatku. Czyli żeby było prosto, tak jak na IKE, IKZE, tudzież OIP. We wszystko z góry na dół, oczywiście bez pochodnych, żebyśmy mogli byli zwolnieni podatkowo do 100 tysięcy złotych. No i oczywiście tu, nie wiem czy widziałeś, robiliśmy ankietę na stronie stowarzyszenia i to tam głosy inwestorów były wyjątkowo podzielone, bo aż 34% jest takiego zdania jak ty. Że zwolnienie podatkowe, że jeżeli robimy, no to tylko dla giełdy papierów wartościowych. No tak, okej, okay, rozumiem, tylko że tu ministerstwo liczy, bo jasność, to jakby to jest osią całego pomysłu, tak? Tak, z takim pomysłem na te przedstawiciele ministerstwa przyszli na to spotkanie, minister Domański nie był obecny, ale że jakby, tak usłyszałem wielokrotnie, to jest zamysł ministra, ma być zwolnienie podatkowe preferujące giełdę papierów wartościowych. Tylko że to się bardzo łatwo mówi, wpiszmy sobie na sztandary, wspierajmy polski rynek kapitałowy, a potem, no byłem świadkiem po raz pierwszy, jak zanurkowaliśmy bardzo głęboko w te przepisy, sformułować to tak, żeby to było jasne i nie tworzyło żadnych wyjątków od tej reguły, jest szalenie trudno, no bo teraz można było, tam były takie cała masa pytań. Czy ETF-y od Amundi notowane na GPW to tak czy nie? Czy ETF-y, które zadebiutowały parę tygodni temu na Global Connectie, zagraniczne ETF-y, tak czy nie? No, nie wiadomo. Czy ETF-y od Bety, ale te z ekspozycją na Stany, to tak czy nie? I tak dalej, i tak dalej. I to spowoduje, to myśmy to porównywali do tego troszeczkę podczas takiej, wiesz, staraliśmy, ja nie mogłem się powstrzymać podczas tam dyskusji od sportowych porównań, że zrobimy sobie z tego skoki narciarskie. Wiesz, już nikt nie będzie wiedział, który to skoczek wygrał, bo trzeba oprócz tego, że on skoczył, jaki ma jakąś odległość, to jeszcze noty za wiatr, za belkę, za styl i to dopiero trzeba sumować i wiadomo, czy jaką tam ma notę. No i tak naprawdę to jest tutaj decydujące. Chodzi o to, żeby nie było absolutnie, nie uważamy, że powinno być tak, że w świat powinien pójść komunikat: inwestuj do 100 tysięcy bez podatku. Kropka. Bez żadnych gwiazdek, bez żadnych przypisów dolnych. I żeby biura maklerskie nie musiały robić produktów, wiesz, oznaczać ten produkt zwolniony podatkowo, ten nie, ten tak, ten nie i tak dalej, zwłaszcza, że to na podmiotach, które będą oferowały OKI, będzie spoczywał obowiązek wyliczenia i podania podatnikowi, inwestorowi, klientowi usług finansowych, ile on ma tego podatku zapłacić, bo załóżmy, że ktoś tam nie wiem, miał 150 tysięcy, no to w głowie mamy, że od 50 tysięcy trzeba ten podatek od wartości aktywów zapłacić. No może się okazać, że ktoś ma poniżej 100 tysięcy, ale ma dużo instrumentów kupionych, które nie są zwolnione podatkowo i też będzie musiał podatek zapłacić. No więc biuro maklerskie będzie musiało wziąć na siebie odpowiedzialność i wskazywania. Ten instrument nie jest zwolniony, znaczy nie podlega zwolnieniu podatkowemu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych zawiłości jest tak dużo, tak jak się później czytasz już konkretne przepisy, że wyegzekwowanie takiego bardzo ładnie brzmiącego hasła wspierajmy polski rynek kapitałowy jest szalenie trudne. To staliśmy na stanowisku, że my też wspieramy polski rynek kapitałowy i chcemy wspierać polski rynek kapitałowy, tylko nie tak.
A co branża na to? Tam, bo to wiadomo, to ministerstwo ministerstwem, a co branża na to? Jakie tutaj głosy były?
W trzecim dniu obrad KNF przedstawił identyczne z nami stanowisko.
To
jest ciężkie, to jest znaczy ciężkie. No, to jest ciężki argument, bo no, trudno mi sobie wyobrazić, że Ministerstwo Finansów będzie pisać ustawę wbrew opinii nadzorcy. Mhm. To jest trudne, trudne do wyobrażenia. ISFA, czyli też tak, Izba Zarządcy z funduszami akcyjnymi, tak? Czyli funduszami i aktywami. Też podobne stanowisko, bo trochę łagodniejsze, bo w projekcie ustawy jest zapisane, że fundusze, które działają w proporcji, że do 30% mają aktywów zagranicznych, to też podlegają wyłączeniu podatkowemu, co nam się oczywiście nie podoba. Zaraz, to te 30% już nie jest potrzebne do budowania polskiego rynku kapitałowego. To postulowali w ogóle o 100%. Więc no, to też nie jest oczywiste i też tam... Zobacz, załóżmy, że byłoby tak, jak jest teraz, że 70-30, że do 30% aktywów zagranicznych, ale przecież to jest płynne. Ktoś ma 70% w jakichś akcjach polskich i tam 29% w akcjach zagranicznych. Mm-hmm. A co będzie, jak polskie akcje spadną, a zagraniczne wzrosną i na chwilę taki fundusz wyjdzie powyżej 31%? No to wtedy będzie podatek od aktywów.
Mm-hmm, tak.
No, to ja nie chcę kupować takiego funduszu, który teraz mam reklamowany, że ma zwolnienie podatkowe, ale w trakcie roku to on się ze dwa razy zmienił. Przecież to są żywe organizmy tam pod spodem, nie? To jest rynek. Raz więcej, raz mniej, to się zmienia przecież. Tych wątpliwości jest bardzo dużo. No to jeszcze raz, my, bardzo ważna opinia i KNF, bardzo ważna opinia. W trzecim dniu obrad też ten pan przewodniczący Adamski taki głos wygłosił, że też, że to będzie bardzo trudne do zaprojektowania, no i siłą rzeczy przez to inwestorzy, konsumenci usług finansowych, że pójdzie w świat taki komunikat. To jest trudne. Mhm. Nie otwieram, bo jest trudne, bo się bardzo łatwo nadziać na rafy, jednak na jakiś produkt opodatkowany, nie podlegający zwolnieniu podatkowemu i w związku z tym OKI nie odniesie sukcesu. Ja jeszcze ostatnie zdanie w tym zakresie. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest oczywisty postulat. Nie?
Mhm. Tak, no tutaj jest to faktycznie skomplikowane by było to do zapisania, chociaż wiesz, no mieliśmy podobne przypadki z IKE i IKZE, gdzie nie można inwestować w derywaty, nie? Tylko że tam te opcje i kontrakty terminowe, no to jest powiedzmy jedna taka homogeniczna kategoria, na którą faktycznie trzeba otworzyć tam dodatkowy rachunek maklerski, czy tam podpisać dodatkowy aneks do umowy, więc to jesteśmy w stanie jednym...
Tak, bo to jest pochodne, instrument z dźwignią, prawda? Nie możesz inwestować w instrumenty z dźwignią i jest to o tyle proste, że w naszym przypadku te produkty, które nas, inwestorów, najbardziej interesują, czyli rachunki maklerskie, to jak ktoś ma otwarte IKE i IKZE, to tam w ogóle nie można kupić kontraktu terminowego.
No, znaczy kontraktu terminowego literalnie nie, natomiast co do tych instrumentów z dźwignią, no to wspomnijmy, że są produkty strukturyzowane, które potrafią mieć dźwignię do 30, czasami bywa, że i więcej. I tam te dźwignie bywają, no jakby ktoś kupił jakiegoś tam turbosa na KGHM i go odpowiednio długo potrzymał w odpowiednim momencie, to tam kosmiczne pieniądze były do zarobienia z dźwignią, prawda? Więc to też właśnie tak są te wyjątki od wyjątki.
350, dobrze widziałem? O Matko Boska, to jest jakaś niewyobrażalna sprawa. ETF-y lewarowane są, tak, no kontraktów terminowych. Kontraktów nie możesz kupować, terminowych CFD-ków nie możesz kupować na IKX-y i tak dalej. Ale to jest, tu można tą linię demarkacyjną w miarę precyzyjnie namalować. Tak, tu jest czytelna i w ogóle tych instrumentów nie ma oferowanych. A w przypadku OKI to te wszystkie instrumenty niezwolnione podatkowo mogły być oferowane, że ja mogę chcieć płacić podatek od ETN od wartości aktywów. No. I to właśnie był problem. No więc tak to jest. Jak to się zakończy, to nie wiem. Zobaczymy, tak? Szybko przez kolejne, bo to był najbardziej kontrowersyjne, więc poświęciliśmy tutaj najwięcej czasu, ale cała reszta jest już proste. Trzy, umożliwienie oferowania OKI wybranym firmom zagranicznym posiadającym oddział w Polsce, czytaj, będącym pod nadzorem KNF-u. Mam wrażenie, powszechna zgoda, nikt nie protestował, że to raczej tak będzie. Tak? Raczej tak będzie.
No tutaj wiesz, też dostrzegam pewien problem, tak? Bo to jest kwestia raportowania finansowego do Urzędu Skarbowego, nie? No bo to de facto do tego się sprowadza. No i z drugiej strony instytucje, które mają oddział w Polsce, a PIT-a mi nie wystawiają, PIT 8C, no nagle mają raportować do Urzędu Skarbowego sprawy podatkowe moje, prawda? Więc też gdzieś tam dostrzegam, że to może poruszyć szereg regulacji, które dziś obowiązują odnośnie tego, jak się te instytucje rozliczają z Urzędem Skarbowym i co raportują skarbówce. No ale powiedzmy, że to nie jest moje zmartwienie. Tak? To niech tam się
tak,
martwi.
Jak jakaś instytucja będzie chciała, taka posiadająca oddział w Polsce, oferować OKI, no to do tego e-Urzędu Skarbowego to będzie musiała raportować. I ty, drogi inwestorze, będziesz się logował po zakończeniu roku i widział, że masz tam podatek od wartości aktywów, tyle i tyle do zapłaty, tylko będziesz to zgadzał się z tym lub nie. Tak, zgadzasz się, to płacisz, jak się nie zgadzasz, no to zapraszam do dyskusji z Urzędem Skarbowym, prawda? Więc tak to będzie. Aha, to od razu jeszcze jedna sprawa. To załóżmy, że masz ten podatek od aktywu, do wartości aktywów do zapłaty, bo nie wiem, masz tam, nie wiem, 1 000 000 złotych, tak, i od tych 900 tysięcy płacisz ten podatek, to nie będzie wchodziło nic do PIT-u 8C i to nie będzie nic wchodziło do PIT-u 38. Tam tego nie będzie w ogóle. To jest w ogóle poza, to jest zupełnie inny podatek. Więc to taka jakby, nie wiem, dla nas sprawa techniczna, ale tam pamiętam urzędnicy z Ministerstwa Finansów, jak ja o to zapytałem, to była jakaś w ogóle, wiesz, ogromna sprawa, że to, nie, tu panie Michale, to jest kompletnie co innego, to będzie zupełnie inaczej i zupełnie inaczej zaprojektowany mechanizm. Więc tak, no to są te instytucje. Chcą oferować OKI, to proszę bardzo, to pełne zaplecze, wszystko musi być od początku do końca dograne, żebyśmy my jako polscy podatnicy się absolutnie nie musieli tutaj niczym martwić. Kolejny podpunkt, udostępnienie pełnego limitu zwalniającego z podatku od początku obowiązywania ustawy. Tam, nie wiem, czy pamiętasz, tam jest tak, że teoretycznie OKI mają wejść w połowie 2026 i tylko 50 tysięcy w pierwszym roku. No to od razu powiem, że głosy instytucji finansowych były takie, nie no gdzie, połowa 2026, toż to niemożliwe, tu to się w przypadku domów maklerskich, to się nakłada na wdrożenie WOTS-a. Tak, więc to już od razu były podniesione głosy, że absolutnie, że w ogóle to jest niemożliwe. I tam były postulaty, a przesuńmy żeby to w ogóle w 2027. No to protestowaliśmy przeciwko temu. Zaraz, to już tyle my jako inwestorzy. Półtora roku czekaliśmy na jakąkolwiek propozycję związane z podatkiem Belki. Potem się okazało, że tego nie ma, że jest jednak OKI, a nie zmiany w podatku Belki. Pół roku czekaliśmy na ustawę. Pół roku będziemy to wszystko procedować, pisać i znowu będziemy czekać. Wysunęliśmy taki argument, to jest, się douczyłem, że prawo Parkinsona, nie wiem czy kojarzysz, że zadanie
że
zajmuje
się rozciąga.
Tak, zadanie zajmuje tyle czasu, jaki jest termin. Jak damy sobie czas do 2029, to będziemy pracowali do 2029, więc to troszkę tam może się, ale mówię od razu jak jest, może się przesunąć, bo dla nas z punktu widzenia inwestorów, to my się tylko drapiemy w głowę, czy będziemy mieli pieniądze, żeby tam przesunąć ewentualnie do OKI, a z punktu widzenia podmiotów, które muszą to wdrożyć, no to one muszą to wdrożyć. To są jakieś prace informatyczne, tam działy compliance muszą popisać, regulaminy, wszystko, to się musi zintegrować z tym e-urzędem skarbowym i tak dalej, więc ja rozumiem, że to jest trochę prac i to tak sygnalizuje, że mogą być jakieś opóźnienia, natomiast protestowaliśmy przeciwko czemuś takiemu, że od razu dajmy sobie bardzo dużo czasu. Jak ktoś będzie gotowy wcześniej, to czemu nie dać mu wcześniej? No ale jak dajemy wcześniej, to żeby nie było tego 50 tysięcy, bo skoro pójdzie w naród informacja, że jest OKI, inwestuj do 100 tysięcy bez podatku, to znajdą się tacy, co zainwestują 100 tysięcy, po czym pod koniec roku zdziwią się, że nagle muszą zapłacić podatek od 50 tysięcy. Nie ma sensu ten początkowy okres, że 50 tysięcy. Jak również, nie wiem czy pamiętasz, w ustawie OKI jest zapisane, że w pierwszym okresie ma funkcjonować tylko jedno OKI.
Tak. No tutaj nie wiem, z czego to wynika. Prawdopodobnie raportowanie do skarbówki musi się przetrzeć. Tak? Jedna instytucja raportuje, a nie sześć od razu.
No tak. Tak.
No tutaj jestem w stanie to zrozumieć.
Tak, ale zobacz, my jako inwestorzy giełdowi, no Radek, gdzie otworzysz oki?
No ja maklerski. No,
w jakiś rachunek maklerski, tak jest. Natomiast, albo możesz mieć jedno oki. No, ja otworzę jakiś rachunek maklerski. Ty otworzysz jakiś rachunek maklerski. Słuchacze podcastu Echa Rynku, członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych otworzą jakiś rachunek maklerski. A wiesz, co zrobią banki?
Z automatu wszystkim otworzą.
No, Szymon Majewski z plakatów PKO BP będzie przekonywał, że trzeba otworzyć oki. Co prawda wtedy do tego limitu 25 tysięcy tylko tych aktywów takich bankowych będziesz mógł inwestować, oszczędzać. I banki zagarną bardzo dużą liczbę osób, duży procent osób, którzy w ogóle mogą mieć takie oki do siebie. I teraz, jeżeli przez półtora roku będziesz mógł mieć tylko jedno oki, no to będziesz miał, te osoby będą miały, wiesz, rachunek oszczędnościowy. Tak, rachunek oszczędnościowy, na którą będziemy mieli, wiesz, lokat terminowy do 25 tysięcy złotych. I to nawet przedstawiciele biur maklerskich, którzy wchodzą w skład jakichś dużych struktur bankowych w Polsce, to przecież jest. Oni mówią, że nic nie będą w stanie zrobić, nie? Bo siła marketingowa banków w porównaniu z podmiotami z rynku kapitałowego jest tak duża, że no, będzie z tym problem. No więc dlatego posiadanie jednego oka od samego początku to też jest problem. Tak, to my tam argumentowaliśmy, że nie, no, trzeba więcej oki. Ja wiem, że to będzie trudne. Tu urzędy skarbowe i tak dalej. No, no dobra. Ale jak zostawimy tylko jedno oki na początek, to banki zassą wszystkich. Nie? To będzie
tak,
taki.
Tak, no to prawdopodobnie tak by było dokładnie.
No,
to
tak. No i już ostatnie też uznaliśmy, że to tak, bo czemu nie? Tak, wprowadzenie maksymalnego poziomu stawki podatku od wartości aktywów. W ustawie zapisana jest stawka minimalna 0,1%. Przypomnijmy, to jest 19% stopy referencyjnej. W tym roku, jeżeli oki by weszły jeszcze w tym roku, to byłoby 0,85%, ale to w ogóle jest niżej. Teraz to już jest niżej, teraz to już jest 0,70%, ale to jest odczyt był w październiku. Bo to zawsze będzie w październiku, jakiś minister będzie podawał tę stawkę na kolejny rok, więc w tym roku to 0,85%. No i zapostulowaliśmy, żeby to było maksymalnie 1%, bo jest zapisany w ustawie poziom minimalny 0,1%, to skoro jest minimalny, chcemy też maksymalny. I sprawdziliśmy w ostatnich 20 latach, to było dwa razy, teraz 2022-2023 i gdzieś tam przy okazji kryzysu 2008-2009 poziom 1% byłby przekroczony, a to tak nie powinno być, bo to z reguły jest wtedy, taki przekracza się ten poziom 1%, byłby przekraczany, jak są jakieś kryzysy na rynku, coś złego się dzieje, inflacja rośnie, NBP musi podwyższać w związku z tym stopy procentowe, żeby walczyć z inflacją. No to nie jest z reguły dobry okres dla rynków kapitałowych, nie? To jeszcze przywalić inwestorom wysoki podatek, żeby poszło w świat, oj, trzeba wycofać pieniądze z oki, bo tam są wysokie podatki, to też nie jest nic dobrego. No to zapostulowaliśmy taki punkt piąty.
No bardzo dobre punkty, tak, to tutaj się zgodzę, że celne, no zobaczymy, czyli co, czekamy na jakieś tam kolejne...
Tak, właśnie, co dalej? Tak jest, właśnie, to co dalej, to jest ważny fragment. W lutym, ponoć w lutym, ministerstwo ma wrócić. Czy to z nowym projektem ustawy, z poprawionym projektem ustawy, czy też będzie się odnosić, bo to jak taki dokument, o Jezu, chyba na grube kilkadziesiąt stron, żeby nie powiedzieć na kilkaset, z wszystkimi uwagami spisanymi wszystkich możliwych instytucji, które to tam cokolwiek podrzuciły, jakieś swoje uwagi, czy będzie się odnosić do wszystkich, do tych uwag, że tu się zgadzamy, bierzemy pod uwagę, nie zgadzamy się, nie bierzemy pod uwagę, bo coś tam tak i takie coś ma powstać. I ponoć w lutym, czyli za chwilę tak naprawdę. Nie? No i zobaczymy, co tam się będzie dalej działo, czy będzie już ostateczny projekt ustawy, do którego znowu będzie można wnosić uwagi, czy już nie, czy to już pójdzie do parlamentu. Nie wiem, no ale to tak, wiem, że pan minister Domański w jakimś wywiadzie podtrzymał termin połowy roku. Mimo tam, wiesz, to wszyscy tam krzyczeli, oprócz nas, my protestowaliśmy, że to oj, mało czasu, a minister podtrzymał, no to my tutaj, panie ministrze, a wiesz, pan minister Domański jest politykiem, on musi składać jakieś obietnice, które musi potem dowozić, więc my tu uważamy, że to oki jak najszybciej jest nam potrzebne. Tak, no i tak z grubsza chciałem tu raport zdać, jak to dzielnie walczyliśmy, tam, wiesz, broniliśmy interesów inwestorów przy okazji i ustawy o oki. I jak jesteśmy przy takich procesach, nazwijmy to taki, nie wiem, coś ocierających się o proces legislacyjny, to chciałbym zwrócić uwagę, że aktualnie jesteśmy w roku 2026, a więc w roku, w którym ustawowo jest robiony przegląd ustawy o PPK. Oni mają w ustawie zapisane, w ustawie o PPK jest zapisane, że co 3 lata robi się przegląd. To, to informuje, że 3 lata temu nic się nie stało, nie było. Były jakieś tam uwagi, środowiska i tak dalej, i ustawa nie została zmieniona, i znowu jesteśmy w takim roku. Także w ogóle tak, drodzy inwestorzy, jak słuchacie tego nagrania i tak dalej, macie jakieś tam coś, wam się nie podoba, nie wiem, może jesteście jakimś pracodawcą, który gdzieś tam ma dużo wspólnego z PPK, no to dajcie znać w komentarzach, tak? Bo to PPK, no nie wiem, rozpędza się, no to tu dużo mówić, tak? Ja spróbujmy wyświetlić jakieś dane.
Tak, no tutaj z miesiąca na miesiąc słyszy się czy pozytywne informacje na temat PPK, także to jest dobrze, że to się niesie, nie? że to idzie do przodu.
Tak, już mówię, to jest takie coś, w ogóle polecam lektury, to jest fajne. Na stronie mojej PPK można znaleźć coś takiego jak biuletyn PPK. Oni chyba to co miesiąc wydają i tam są takie podstawowe, główne liczby są i aktualnie jest tak, że jest 45 miliardów złotych, to jest WAN, tak? Ta wartość aktywów net, to już tyle mają, to powiem ci dobrze, bo to zaraz, tak, to jest już dla porównania, OFE to jest 200 kilkadziesiąt miliardów na dzień dzisiejszy, tak? To jest różnica, to jest wciąż jakieś tam 4-5 razy mniej, ale już nie jest tak, że to jest 10 razy mniej, tak? Bo też tam jak PPK ruszały, tam było jakieś, ja nie pamiętam, tam blisko początku jakieś 5 miliardów, to się tam mówi, nie, no o czym my w ogóle rozmawiamy, jest 5 miliardów, a przecież w OFE to jest tam, wtedy było 200 czy 200 kilkadziesiąt czy 300 miliardów złotych. No to jest wciąż różnica, ale już nie taka, tak? To warto podkreślić. Wydaje mi się, że wpływ PPK na polską giełdę jest i on będzie rósł.
Tak? On musi rosnąć, bo ktoś musi odbierać tą podaż z suwaka z OFE. Tak? Więc tak naprawdę to jest jedna z głównych takich, moim zdaniem oczywiście, ról PPK w kontekście rynku kapitałowego. Tam oszczędzanie na emeryturę okej, nie? Ale jak nagle będziemy mieli suwak z OFE z tych tam 240 czy iluś miliardów złotych i zacznie się to mocno skracać, a wchodzimy w ten okres, no to może być to zły czas dla giełdy, jeżeli nie będzie komu tej podaży akcji odbierać.
To się często mówi tak, o słabości polskiego rynku kapitałowego, wiszące OFE, wiszące nad nami suwak z OFE. Podajmy jeszcze jakieś liczby, które tutaj są. To tak, to jest tak, stopa partycypacji 57%. To jest tak, co to oznacza, że 57%. To nie oznacza, to jest trochę mylne, to nie oznacza tego, że 57% wszystkich osób, które mogą mieć PPK, mają PPK, tylko z firm, które przystąpiły do PPK, to tam 57% osób ma PPK i to jest sporo. I to jest sporo, bo jak PPK ruszało z kolei, to było 30 parę procent. I to wtedy ta początkowa stopa partycypacji 30 parę procent, a wtedy, nie wiem czy pamiętasz jak to było, że na początku tylko duże spółki przystępowały i to tak szło w dół i było 30 parę procent i było ojojoj, jak malutko, przecież to jest porażka PPK, wiadomo, wiszące nad PPK, tam jakiś problem zaufania po przypadku OFE, tak, wiemy jak to było, więc 30 parę procent. No to teraz jest 57, czyli z firm, które przystąpiły, oni mają jakichś pracowników i tam jest 57%, bo zwracam uwagę, że jeżeli byłaby firma, w której 100% pracowników powie, my nie chcemy do żadnego PPK, to nie jest widoczne. To taka firma w ogóle nie przystępuje do tego programu. Ale to tak jakbyśmy spojrzeli, jak to się zmieniało, mam to inną prezentację, też autorstwa tutaj PFR Portal, jak to się zmieniało przez lata. 2002 35%, mija rok 46%, mija rok 51% i we wrześniu było 55%, a teraz jest nawet 57%. I tutaj nawet na kolejnym slajdzie też autorstwa, tutaj PFR Portal, jakie są czynniki wpływające na sukces? No, że po pierwsze rośnie. To też jest fajne, że z tych 45 miliardów zebranych, to uwaga, wpłaty pracownika to jest 20 miliardów pracowników, a potem są jeszcze dopłaty pracodawcy, dopłaty Skarbu Państwa plus zyski, a wiemy jak to ostatnie 3 lata, no to wiemy co się stało, jak to wygląda. Możliwość tutaj tak dostępu do środków, tak, że nie wiem czy słyszałeś, był taki, mówiło się przez media, że dużo umorzeń w PPK, że ludzie zobaczyli, że mają jakieś pieniądze i zaczęli tam wycofywać te pieniądze.
Tak. Słyszałem o tym i tam gdzieś nawet podawano tak jakby procentowe wartości tych wypłat, że one no, są znaczące, tak? Że te sumy wypłat bardzo tam, no, już nie pamiętam dokładnych wartości, ale że one istotnie ograniczały przyrost w pewnym momencie tych sum w sensie wypłat. No, ale to z drugiej strony też potwierdza, że do tych środków jest dostęp, tak? Że ta wypłata jest realna, że to nie jest iluzoryczne. No nie wiem na ile był to tak jakby próba, chęć przekonania się, czy to tak jest, tak, że chęć przetestowania mechanizmu, czy to była próba na przykład jakiegoś timingu rynkowego, że okej, pracodawca nam dorzucił, trochę wzrosło, no to my kasujemy zyski i może, nie wiem, gdzieś te pieniądze reinwestujemy, więc ciężko mi tutaj dojść, jakie powody stały za tymi wypłatami, no bo generalnie sam mechanizm jest bardzo korzystny dla inwestora czy dla pracownika.
Tak, ja też nie pamiętam dokładnie liczb, ale też pamiętam, że to nie było pomijalne, te wypłaty, że one były jakby zauważalne. Natomiast oczywiście nie róbcie tego, no bo jeżeli tak wypłacacie kasę z PPK, to tracicie, zdaje się, nie pamiętam dokładnie tych warunków, traci się dopłatę państwa.
A pracodawcy zostaje.
Nie, właśnie to chyba jest, słuchajcie, też się traci, ale on jest wtedy do ZUS-u dopisywany. Nie dostajesz ich chyba do rąk, że traci tylko to, co zostało wypracowane, prawda? Mhm. Że twoje wpłaty plus to zostało wypracowane. Zdaje się, że tak jest. Mogę się tam delikatnie mijać z tymi przepisami ustawy, ale generalnie chodziło o zasadę, że to działa, że można kliknąć gdzieś, wypłacam pieniądze i te pieniądze wracają, więc okej, wiesz, są twoje, zapisane w ustawie i tak dalej, nie? No i tutaj też jest wymieniany tutaj jako czynnik wpływający na skutki z PPK, że tam postawa pracodawców. No dobrze, no to okej. Także to jest, że to zależy o tym, jak pracodawca podchodzi do PPK, jaka jest polityka. Przypominam, że w ogóle pracodawca nie może zniechęcać do PPK. To jest prawnie zabronione i tam jakieś sankcje karne za to grożą. I oczywiście to, że pracodawcy finansują te wpłaty dodatkowe, też ma znaczenie. I jak będę miał na konferencji to bankiera, bo to mam tę prezentację, tam to pani Alina Nieplowicz wygłaszała tę prezentację, mam tutaj tę prezentację przed sobą. Ja podczas dyskusji wymieniłem, że tak naprawdę, że jednym z głównych czynników wpływających na to, że jednak ta stopa partycypacji rośnie, jest to, że nikt przy tym nie majstruje.
Tak. No tutaj jest to stabilne. Ja też mam wrażenie, że na początku była bardzo duża krytyka, nie? Pamiętasz, jak PPK wchodziło? Oszukają nas, drugie OFE2, bardzo negatywna była ta narracja. Ta negatywna narracja z czasem wygasa. Mam wrażenie, że już dzisiaj bardzo niewiele się słyszy takich głosów stricte negatywnych. Coraz więcej się pojawia głosów pozytywnych, ale mam wrażenie, że one się przewijają troszeczkę w branży, że tam, wiesz, czytamy to w analizach, w opracowaniach, na blogach, że to się nie niesie aż tak szeroko. No i tutaj troszeczkę też bym nawiązał do tego, o czym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że gdybyśmy co miesiąc dostawali SMS-a z informacją, hej, właśnie wpłaciliśmy na twoje konto PPK, nie wiem, 100 zł, tak? 200 zł. I tak co miesiąc dostajesz takiego SMS-a, to i tego SMS-a, wiesz, dociera to do twojej świadomości, że to się dzieje. No i oczywiście można też się kim komuś pochwalić, nie? Więc taka też akcja edukacyjna wspierająca to regularnie. No wiesz, no to jest tak jak z tymi dywidendami, nie? Wpada nam dywidenda, my się cieszymy. Na początku te dywidendy są niewielkie, z czasem one stają się gdzieś tam. I ten mechanizm wzmacniania, że okej, widzę, że mi te dywidendy spływają, to ja mam motywację, żeby dalej inwestować dywidendowo. No tutaj ten mechanizm, podejrzewam, że też by fajnie zadziałał, no bo tą partycypację na poziomie 55% po powiedzmy 3 latach programu, no ja nie uważam za jakiś tam super sukces, bo były te obowiązkowe autozapisy i tak dalej. No.
W przyszłym roku 50% będzie kolejny obowiązkowy autozapis.
Tak, więc uważam, że mogłoby to wyglądać lepiej, no ale znowuż trzeba by było troszeczkę to podpromować tak trochę może inaczej niż dotychczas. Tak,
pozytywnie. Ja widziałem, że duże zdziwienie takie pozytywne było wśród osób, czasami jak z kimś rozmawiam, czy masz PPK, on pyta, nie wiem. Mówimy tak, jak nie wiesz, to prawdopodobnie masz, bo znaczy, że się nie wypisałeś. To weź się zaloguj. Ale ktoś mi to odpowiadał, ale jak, gdzie, co, jak ja to mam zrobić? No to okazuje się, zaraz. Siądź sobie tutaj. I to jest, wiesz, www.mojeppk.pl i tam się można za pomocą mObywatela zalogować i to trwa minutę. No, co ja mówię, 20 sekund takie logowanie. i widziałem taki pozytywny szok zawsze. Ile ja pieniędzy zebrałem, nie? Zebrałem. To, że tak nagle ktoś patrzy, o matko, wiesz, ktoś tego prawie nie zauważa i nagle patrzy, ja cię dziękuję, a tu jakieś tysiące złotych są na takim rachunku. Więc ja słyszałem od tam ludzi z PFR-u, że często jest tak, że jak ktoś nie ma PPK, ale przez ramię zajrzy komuś, kto ma i ktoś się przy nim zaloguje i to tak patrzy, o, ty skąd ty masz tu kilkadziesiąt tysięcy? No już nie wiem. Aż brzydko powiedzieć. No wzięło się, samo zebrało. Tak? To, takie rzeczy mają znaczenie. Ale dobra, jeszcze raz powtórzę apel. Proszę o w komentarzach piszcie, co wam się ewentualnie nie podoba. Ja powiem, na co my, jako tak już wstępnie, to wymienialiśmy się w biurze, wiesz, co możemy podnieść, zwrócić uwagę ustawodawcy, co tutaj może, czy czemu się przyjrzeć warto. To czekaj, to wrócę tutaj do tego biuletynu. To pierwsze to są koszty. Bo to jest tak, w ustawie są zapisane maksymalne koszty za zarządzanie i to jest 0,5%. No i gdyby to, i to w ogóle średnia opłata za zarządzanie przez wszystkie fundusze, tu mamy listę na ekranie wszystkich funduszy i plus są fundusze zdefiniowanej daty, więc tego jest cała masa, to średnia opłata za zarządzanie jest 0,31%. No 0,319. Jak na polskie fundusze, powiedział, wow, jak mało. Tak, jak mało, jak fantastycznie. Ale uwaga, w ustawie o PPK, to jest bodajże artykuł 50, już teraz nie pamiętam, jest cała masa innych rzeczy, które fundusze mogą sobie doliczać. Jak weźmiemy kolejny slajd tejże samej prezentacji, to jest tak, że to już tak mało nie jest, bo to jest tak, tutaj jest do tej opłaty za zarządzanie dochodzą różnego rodzaju koszty administracyjne i do tego dochodzą koszty, i to jest ta tutaj fioletowa kolumna, i do tego dochodzą jeszcze koszty transakcji, i to jest ta, nie wiem, jak to jest, różowa kolumna. I trzeba sobie zsumować i mamy po prawej stronie jakąś średnią dla wszystkich funduszy zdefiniowanej daty i średnią dla wszystkich funduszy, wszystkich, to jest 0,9%. Przypominam, ustawa mówi, że maksymalnie może być 0,5 i to jest opłaty za zarządzanie, ale jak sumujesz wszystkie koszty, to są 0,9. No, może by tak, ja wiem, że to zaraz ktoś podniesie tutaj ze strony funduszy, no, głosy się pojawią, ale to i tak są ekstremalnie tanie fundusze, no to nie są ekstremalnie tanie fundusze. To są tanie fundusze w porównaniu z innymi funduszami, które są na rynku. A zwracam uwagę, że to PPK no, nie jest obowiązkowe, ale patrząc na mechanizm autozapisu, na to, jak to jest promowane i tak dalej, to one są, powiedziałbym, prawie obowiązkowe. Że prawo tak naprawdę dostarcza klientów do tych PPK. W związku z tym tutaj uwaga ustawodawcy, nadzorcy powinny być na tych kosztach bardzo, bardzo tutaj zwrócone. Więc koszty, tak? To jest pierwsza rzecz, którą uważamy, że koszty trzeba się przyjrzeć. Czy aby na pewno, jeżeli jest górny limit nałożony na opłatę za zarządzanie 0,5%, czy nie powinien być też nałożony górny limit na łączny, to będzie TER, tak? Tak jak to używa się. Tak. Ten na łączne, na wszystkie koszty. Jakie ponosi oszczędzający. Przypominam, w ustawie o OIP jest zapisane, no bo Finax, tylko nie, no nie tylko Finax, ale powiedzmy sobie, Finax jest najbardziej znanym dostawcą OIP, ten zapisany jest górny limit opłat 1% i on dotyczy wszystkich możliwych opłat z góry na dół.
Tak, a tutaj jest powyżej.
Tak. W tej ustawie jest tam cała masa wyłączeń, łącznie z drukiem jakichś materiałów. No i jak widać, potrafią być fundusze, które mają średnią 1,30.
No. Tak, i to jest PFR 1, PFR TFI, więc tak. Wydawałoby się, że tu świecić przykładem powinien w drugą stronę.
Ale to jest jakiś techniczny fundusz, który tam załatwia różne rzeczy i tak dalej. To zostawmy na chwilę. Ale Unika TFI SA 1,38.
Tak.
Santander TFI 1,15. No to tak.
To duże.
Dlaczego to tak? Więc to jest pierwsza rzecz, na którą uważamy, trzeba zwrócić uwagę. Może by się dokładniej przyjrzeć kosztom. I jeszcze jedna rzecz, na którą też uważamy, że trzeba się przyjrzeć, to limity inwestycyjne, bo tam to też w pracowniczych PPK są limity inwestycyjne, w co PPK mogą inwestować i ostatnie 3 lata nie są dobrym przykładem, bo polska giełda zachowuje się super, tak? Ale uwaga, w tej części udziałowej, bo przypominam, część udziałowa, która maleje wraz ze zbliżaniem się do emerytury, jest część ta obligacyjna. Ale weźmy to część udziałową, czyli akcyjną, to nas najbardziej interesuje. To jest nie mniej niż 40% aktywów w akcje spółek z WIG20. Ja wiem, dobra, ostatnie 3 lata niewiarygodne, a ostatni rok to już po prostu szokujący, 40 parę procent WIG20, ale jednak to tak, to może dajmy tym funduszom większą swobodę. Mhm.
No tak, jestem jak najbardziej za tym, aczkolwiek też pamiętajmy o masie, nie? Że tam z roku na rok masa tych środków przyrasta, więc gdzieś tam dla instytucji, które mają, no nie wiem, pewnie są jakieś fundusze, co mają miliard środków pod zarządzanie w PPK, nie? I to już gdzieś tam w pewnym momencie płynność wyznacza nam politykę inwestycyjną i podejrzewam, i patrząc też z drugiej strony gdzieś na te ogólne TFI, jeżeli to nie są TFI stricte małych spółek, tylko ogólne akcyjne, no to one też prawdopodobnie większość mają w WIG20, bo płynność, nie? Więc tak, tutaj musimy adresować kwestię płynności, aczkolwiek też bardzo chętnie bym poluzował te kryteria, żeby jednak było to bardziej elastyczne. No i może gdzieś tam troszeczkę więcej rynków zagranicznych bym dorzucił, chociaż tutaj jestem ostrożny pod kątem właśnie, boję się tego OFE, tego suwaczka, o którym wspominaliśmy, ale no zmniejszyłbym troszeczkę ten kierunek na największe spółki.
No zobacz, to jest nie więcej niż 30% aktywów w aktywa denominowane w walutach obcych, czy jakichś zagranicznych. No, a czemu? Tak? No wiadomo, tym limitom trzeba to się przyjrzeć, bo jednak ta koncentracja na WIG20 jest ogromna. Ja rozumiem, że tutaj ustawodawcy mogą przyświecać to, że to bezpieczne ma być. Okej, a im większe, tym bezpieczniejsze spółka z WIG20, no jest mniej prawdopodobne, że zbankrutuje niż spółka tam, nie wiem, poniżej WIG-u 140 i tak dalej, no ale to bym tutaj się, temu byśmy się przyjrzeli. Jeszcze raz, macie Państwo coś, napiszcie w komentarzach, co tym PPK jest fajne, a co nie fajne, no my to będziemy postulować. Dobrze, Radek, chciałbym przejść do takiego tematu, żebyśmy przeszli, nie wiem czy widziałeś ETF na WIGDIF Plus, obiegła taka informacja, która, no bardzo ładnie się zachowuje, że chodzi o kurs oczywiście, tak? Który nadąża za indeksem WIGDIF Plus, że jednak nie wypłaci na 8 marca żadnych, żadnej, nie wiem, to nie jest dywidenda, to jest, jak to jest? Było, czekaj.
Wypłata z funduszu?
Dochód z funduszu, coś tak, jakoś tak. W naszym takim, wiesz, postrzeganiu takim inwestorskim to jest dywidenda, więc nie wypłaci tej dywidendy. Mhm. Drogie panie, przepraszamy, kwiatów na Dzień Kobiet nie będzie. To, nie wiem, co o tym sądzisz.
Nie mam z tym żadnego problemu. Nie mam absolutnie, to znaczy no, to, że to jest, przypomnijmy, 0,23, czyli 0,23% wynosiłaby stopa wypłaty do aktywów funduszu, tak? Bo to jest ten wskaźnik, a limitem jest 0,25. No okej, to znaczy tak absolutnie nieznaczące, tak? To tam dostaniemy w danym roku 0,25% dywidendy, czy dostaniemy to kwartał później de facto, czy tam, że to się rozłoży na 3 kolejne kwartały, moim zdaniem zupełnie nieznaczące. Natomiast tak poczytałem komentarze troszeczkę pod tym postem na X-ie ogłaszającym, no to wizerunkowo jednak, no nie powiem, że strzał w stopę, ale rynek tak zareagował troszeczkę, niektórzy prześmiewczo, niektórzy tam podkreślali po raz pewnie któryś w swojej karierze, że giełda to oszustwo, no bo zobacz, obiecali dywidendę, nie ma dywidendy, więc... Okej, no rozumiem, nie mam z tym problemu absolutnie, tym bardziej, że inwestowanie dywidendowe to nie jest gra pod najbliższą dywidendę, tak? To myślę, że ty tutaj najlepiej to potwierdzisz.
Tak, tak, no oczywiście, ja czekałem tylko i wyłącznie na te dywidendy tylko dlatego, że to miało być to, co mówiłeś tam, nie wiem, na początku nagrania, że taki bodziec psychologiczny, o, kapnęło, tak?
Tak.
A to nie wiem, to w ogóle uważam, że tak powinno być, że jak dywidenda wpływa, jak otwieram swoją aplikację, to powinien taki, wiesz, prezent się rozpakowywać, konfetti lecieć i tak dalej. I nie wiem, czy kojarzysz, że Robin Hood, ten, wiesz, amerykański jakiś tam broker taki, to kiedyś tak miał. Kiedyś tak miał, a potem ten amerykańska komisja nadzoru finansowego, to SEC, im zabroniło, że nie może tak być. Mówi, o Jezu, co to wymyślił. Ja wręcz oczywiście, że tak powinno być. No nie, no też tak to przy jakieś byłyby absolutnie drobne. No kupiłem sobie troszeczkę tego ETF-a. No mam, zbieram, tak? A teraz korzystając z tego, że nie ma prowizji maklerskiej za kupno ETF-ów, to nawet czasami po jednej czy po dwie sztuki sobie można kupować, bo skoro nie ma prowizji, to czemu nie? No więc nie mam tego specjalnie dużo. Więc zakładam, żebym dostał jakieś grosiki pojedyncze. ale bardziej taki czekałem na ten efekt psychologiczny, żeby było. Oczywiście też nie mam z tym żadnego problemu, zwłaszcza, że ta dywidenda nigdzie nie ginie. Tak, to nie tak, że nie będzie i koniec, do widzenia, prawda? Nie, ona tam jest kumulowana, wszystko jest i ufamy, że to z kolei na dzień dziecka będzie wypłacona, więc dobra, okej, okay, no już niech tak będzie, ale oczywiście efekt marketingowy fatalny, bo zapisali sobie w statucie, że wypłata to nie może być tej dywidendy do aktywów mniej niż 0,25%, a wyszło mniej. Czyli co, padli ofiarą własnego sukcesu, za dużo aktywów nazbierali.
Tak, no bo to de facto do tego się sprowadza, prawda? Że być by tak, mam wrażenie, że tam kiedyś oglądałem jakieś materiały, jak ten ETF startował, to raczej nie pamiętam, żeby to było wspomniane. Nie? Ale ostrożnie pamiętajcie, że jak za dużo tam spuchnie, to pierwsza dywidenda może się nie wypłacić. Nie? Raczej tego nie słyszałem, ale podejrzewam, że po prostu popularność ETF-a przekroczyła troszeczkę założenia bety i to z drugiej strony cieszy, tak? Więc fajnie, że ludzie inwestują dywidendowo, fajnie, że mają do tego narzędzie, no bo to wiesz, tam się IGPW Benchmark napracowało nad indeksem i beta, wiesz, musiała to uruchomić, więc i z drugiej strony podoba mi się ten ETF, bo on był szeroko konsultowany, pamiętasz przecież, że tam były pytania, była dyskusja, jakie spółki by to miały być, jakie kryteria, więc mam wrażenie, że to jest bardzo poukładane ETF i tutaj absolutnie nie przeszkodzi mu to, że on tam jednego razu dywidendy nie wypłacił, tym bardziej, że zresztą nawet jak teraz patrzymy na ekran, jesteśmy na historycznych maksimach.
Dzisiaj jak nagrywamy również.
Prawda, historia krótka, ale no, warto to akcentować.
Tak, oczywiście. No dobra, to raz się zdarzy, byle raz. A to pokazuje też popularność tego ETF-a, pokazuje tą miłość Polaków do dywidend. A jak sobie rozmawiamy o ETF-ach od bety, nie wiem, czy widziałeś, co się stało na tym cashowym. Czekaj. Parę dni temu. Widzisz tego wąsa tutaj?
Znaczy, powiem ci szczerze, że nie widziałem. To mi jakoś umknęło. Tam zauważyłem, że w pewnym momencie on taki dosyć mocno przyspieszył, jeśli chodzi o tempo wzrostu, ale nie dociekałem przyczyn. Nie wiem dlaczego. To tutaj w twoją stronę kieruję pytanie.
Pamiętasz, nie wiem, rozmawialiśmy poprzednio, że ten ETF na SWIG tam w pierwszym dniu notowań.
Tak,
że tam za dużo ludzi chciało przejść przez jedne drzwi jednocześnie. Tu zdaje się, tak z tego co z Mateuszem Muchą rozmawiałem, że chyba animator coś tam mu się rozregulowało, potknął się o własne nogi. No wiadomo, animator, nikt tego przecież ręcznie nie ustawia. To jest jakiś algorytm, który gdzieś tam idzie, podąża za tym, tak to jest, NAV-em, tak? Net Asset Value i tak dalej. To chyba mu się tutaj coś rozregulowało i tak dalej. I efekt jest taki, że taki duży wąs wyskoczył i wygląda to identycznie znowu, jakby kupujący przysypali animatora ilością zleceń, prawda? Zdaje się, że tak nie było, że po prostu jakiś błąd animatora. No zdarza się, prawda? Ja tutaj o przyczynach, przyczyny moim zdaniem nie są istotne. Bardziej powiedziałbym tu wnioski dla nas inwestorów i one są identyczne jak w przypadku tego ETF-a na SV, który w tym pierwszym dniu notowań 2026 roku też tak się, wiesz, odchylił straszliwie, też takie było, że wniosek ma być identyczny. ETF-ów dowolnych nie kupujemy, nie wiem, PKC i co tam się zrealizuje, to będzie, prawda? Tylko raczej trzeba się ustawić w arkuszu zleceń, chwilkę poczekać, bo wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy, jak sprzedać, to super, bo właśnie załapalibyśmy się na ekstra coś wyżej, prawda? Ale jakbyśmy tu chcieli kupić i przepłacili, to tak zamknę i tutaj popatrzę. No ile? Za dwa miesiące trzymania kasy na rachunku byśmy sobie tutaj tak przez okno wyrzucili. No to nie róbmy tego. Tak? Chcemy kupić, ustawmy się tam grzecznie w arkuszu zleceń, poczekajmy chwilkę. Animator zażartuje teraz. Wróci z lunchu i zrealizuje. Zresztą to nie jest żaden człowiek, to algorytm. No ale dobra, wróci z lunchu i zrealizuje. Taki wniosek na przyszłość, bo takie rzeczy się dzieją. To ja mam wrażenie, że tak patrząc na to, co się dzieje, wiesz, że tutaj ETF na SWIG, tu ETF na cashowy, tak się z tym stało. Ten dywidendowy nie wypłaca dywidendy, że w przypadku bety zrealizowało się za dużo pozytywnych scenariuszy. Nie? I animator nie ogarnił, wszystko, wiesz, dywidendy nie ma, poszło im za dobrze, można się tutaj pośmiać, ale bardzo dobrze, bo to tak ma być. A, tym, przepraszam, jak rozmawiamy sobie tak, rozmawialiśmy dzisiaj pół odcinka, tak, że wiesz, ustawa o OKI konsultowana, a przegląd ustawy o PPK, no jest na stole, Wejdzie, prawdopodobnie wejdzie w tym roku. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych problemów politycznych, że prezydent to podpisze, że te polskie ETF-y UCITS sami mają się stać w końcu.
To też by było dobre. Tak. To też by było dobre, chociaż no nie wiem, na ile będzie to game changer dla polskiego rynku, ale no na pewno otworzy się troszeczkę dla inwestorów zagranicznych, którzy by w Polsce chcieli coś kupić. Bo to tak, wiesz, no, to standard jednak europejski, wszyscy to mają. Wydaje się, że to powinniśmy ogarnąć 5 lat temu, a my dopiero w 26 o tym rozmawiamy. No, trzeba trzymać kciuki, żeby w końcu teraz weszło.
Tak, oczywiście, bo to też znowu z rozmów tak z przedstawicielami bety, no to jest tak, że jak jakiś zagraniczny duży fundusz chce zainwestować w te ETF-y bety tu na polskim rynku, nie wiem, bo uznaje, że polski rynek jest atrakcyjny, tu trzeba inwestować, no to są teraz, to działa, to jest taki, wiesz, szczegół legislacyjny, ale ponoć bardzo ważny, prawny, jak co, zamknięte fizy, no to nie jest o tym UCITS-em tak jak ma być, co powoduje, że te zagraniczne fundusze muszą łamać jakieś kowenanty, tam się jakieś zgody na komitetach inwestycyjnych, że zainwestują coś innego niż UCITS. I to by też będzie ETF-em. No i to jest problem zawsze. Tak jakby tych problemów nie było i tak po prostu sobie można było kupić polskiego ETF-a, zawsze byłoby prościej. Plus do tego, to też nawet ministerstwo w uzasadnieniu tej ustawy, projektu ustawy podaje, że pojawią się wtedy polskie ETF-y w różnego rodzaju zestawieniach tych bardzo dużych agregatorów ETF-ów. Jakichś Morningstarach i tak dalej. No bo oczywiście ETF-y od bety są w zestawieniach, na przykład w Atlasie ETF. Tak? Ale to mam wrażenie, że to uporowi twórców Atlasu ETF zawdzięczamy, a nie dlatego, że to jest w międzynarodowych dużych bazach. Tak, chyba tak.
Tak. No. Dobrze, przydałoby się, żeby to było takie. Mam wrażenie, że nie wiem, no nie chcę wchodzić w politykę, ale. Tak, takie mam wrażenie, że troszeczkę więcej się dzieje wokół tego rynku kapitałowego polskiego w warstwie legislacyjnej niż bywało to w poprzednich latach, nie? No bo mamy i to OKI nakierowane na ten, no PPK jest kontynuowane, ale właśnie gdzieś tam troszeczkę i te UCITS-y, takie mam gdzieś tam wrażenie, że troszeczkę wokół tego rynku jest może lepiej legislacyjnie.
Ja też mam takie wrażenie i też mam pozytywne wrażenie i aż chciałbyś być w końcu, tak? Trwajmy i pchajmy, tak, i, wiesz, dopinajmy te wszystkie ustawy, niech one zaczną wchodzić w życie. No i dobrze, i to takie, jeszcze mamy taki temat, jeszcze chciałbym z tobą poruszyć. Coś, co mówiliśmy w poprzednich nagraniach, że brakuje, żebyśmy mieli taką, wiesz, hossę już na maksa, taką powiedziałbym mainstreamową, telewizyjną, opisywanym w twoim stylu. Brakuje napływów, dużych napływów do funduszy akcyjnych.
Akcji polskich.
Akcji polskich. Nie wiem, mam wrażenie, że może się i coś zmienia.
No tutaj tak, no to sobie widzimy dane za grudzień i są te napływy i one są bardzo dobre, najwyższe od dłuższego czasu i to cieszy. Tak? I to też pokazuje, że wiesz, któryś kolejny miesiąc z rzędu, że to nie jest przypadek, no bo tam wcześniej bywały takie pojedyncze jakieś miesiące, że 3 miesiące odpływy, później 1 napływy i znowu odpływy. No tutaj widzimy taką pasę i pamiętajmy też, że ten efekt musi się utrwalać, tak? że to jest rozłożone w czasie. My już mieliśmy to oczekiwanie, że no już dawno powinno to się zadziać. Tak? Dlaczego dopiero gdzieś tam pod koniec tego roku, no bo widzimy dane za październik, listopad, grudzień, w końcu to się dzieje. I dobrze, że to się dzieje i jakby to potrwało jeszcze parę miesięcy, to ma to szansę się rozpędzić. Oczywiście, no znowuż, napływ ulicy tak zwanej, nikogo nie umniejszając i nikogo nie obrażając, no to jest kojarzony z tą ostatnią fazą hossy, taką już najbardziej masową, co jakimś tam antywskaźnikiem zawsze może być. No ale dobrze, no niech ta świadomość rynku kapitałowego się buduje, tak, że na tych instrumentach można zarabiać, no bo ciągle ten polski rynek jest jedną z bardzo wielu opcji, nie? Kiedyś te 10-15 lat temu, no to ta giełda, mam wrażenie, że była taką jak inwestować, giełda. No a teraz jak inwestować, no to co? To srebro fizyczne po 120, po 112 dolarów, czy tam po ile, tak? No, fizyczne złoto.
5 tysięcy dolarów. Mnóstwo. Nie wiem, czy wziąć tam...
Także ciężej jest przebić marketingowo polskiemu rynkowi, więc tym bardziej tego typu napływy cieszą.
No zobaczymy, jak to się będzie kształtowało, bo to wszyscy zarządzający funduszami mówili od lat. Brakuje napływów do polskich funduszy. No to 3 miesiące trzymać. Może się jakoś udać. No ja też jestem za tym, że nawet powiem ci tak. Wiem, że to takie, wiesz, jak jestem takim inwestorem pasywnym, długoterminowym, mówię, dobra, to przecież wszystko jedno w okresie kilkudziesięcioletnim jeszcze, to jeszcze jakiś krach mnie czeka, jeden czy drugi, jeszcze może i dobrze, bo bym sobie co taniej coś kupił i tak dalej, a z drugiej strony takiej, wiesz, hossa trwaj, no nie pozbawiaj mnie tego, już jest tak dobrze, jest tak wszystko pięknie rośnie, tu ETF-y puchną, dywidendy się płacą, no, ETF na WIGDIF Plus też nam w końcu zapłaci te dywidendy, to nie, jeszcze chwilę, nie? Także wiesz, to co rozmawialiśmy poprzednio, no helikopterami na Wall Street, wiesz, będą inwestorzy przylatywać, tak? To aż chciałoby się jeszcze takiego, wiesz, paliwa do dalszej kosy. KGHM po 350. No, nie zabierajcie nam tego, prawda? Bo to wiadomo jak jest. I jeszcze chciałem cię na koniec zapytać o taką jedną rzecz. Przypomnij mi, jak to jest, jak działa ten mechanizm, o którym ty mi mówiłeś rok temu, o którym ja kompletnie zapomniałem i nie skorzystałem, przepraszam. Czemu ty na pewniaka, i ty widziałem chyba w mediach społecznościowych też o tym przypomniałeś, tak, że rynek NC Index na początku roku to rośnie. A czemu? Bo co się takiego dzieje? I rośnie, proszę bardzo, rośnie.
Tak, to jest takie święto inwestorów coroczne. Jest to konsekwencja w dużej mierze optymalizacji podatkowej, która ma miejsce pod koniec roku, bo indeks, jakbyśmy wrzucili taki szerszy wykres tego NC indeksu, to poza fiestą lat 2020-2021, to ten indeks generalnie spada.
Tak, to jest marnie to wygląda, tak, długoterminowe inwestowanie na rynku nieokonek.
I w związku z tym inwestorzy mają dosyć dużo strat do zrealizowania pod koniec roku, więc oni tam, grudzień najczęściej jest spadkowy, no bo trzeba wziąć pod uwagę na płynność, w związku z czym inwestorzy nie sprzedają tych akcji, na których chcą zaksięgować stratę, oni nie sprzedają ich 20 grudnia, tylko najczęściej zaczynają je sprzedawać odpowiednio wcześniej, żeby sobie te straty poksięgować. W związku z czym grudzień bywa słaby i pamiętajmy o tym efekcie D plus 2, czyli już dwie ostatnie sesje grudnia można kupować ze skutkiem podatkowym na nowy rok. I to jest taka prawidłowość, że dwie ostatnie sesje roku. I to nie jest oczywiście tylko NC Index, że tylko New Connect, tak? Na mniejszych spółkach na rynku głównym również to się dzieje. Natomiast to ten efekt rozpoczyna się, czyli tamten 20, nie wiem, 30, 31, czy jak Sylwester jest wolny, 29, 30 grudnia, zależy jak tam weekendy wypadają, no to NC Index, czy te mniejsze spółki, czy te spółki, które już zanotowały jakąś tam stratę, one zaczynają odbijać i to z racji ograniczonej płynności odbijają dosyć dynamicznie. No i później rynek się pod to podłącza, mamy efekt stycznia, nowe środki, no wiesz, duże fundusze inwestycyjne, one nie mają tego efektu nowego limitu na IKE i na IGZE. No a mali inwestorzy mają, nie? Więc mali inwestorzy, a rynek New Connect to jest, jeśli pamiętam statystyki, przynajmniej w 80% obrót to są mali inwestorzy, no to jak sobie taka grupka, populacja nazwijmy to, małych inwestorów wpłaci po te kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, czasami więcej na noworoczne limity IKE i IGZE i ma te środki do zainwestowania, no to generalnie styczeń, ta przynajmniej pierwsza połowa stycznia bywa dobra, no a czasami cały styczeń bywa dobra. No widzimy, że tutaj year to date mamy prawie 12% na NC indeksie, więc pokonuje to i WIG, i WIG 20, no to jest jeden z lepszych indeksów na warszawskiej giełdzie. Oczywiście bardzo płytki, to bardzo płytkie spółki, ale taki mam wrażenie bardzo łatwy efekt kalendarzowy. Nie oczywiście bez gwarancji żadnych, ale ja w grudniu już lubię rozglądać się za spółkami, które być może będą warte zainteresowania właśnie pod kątem stycznia. No i w tym roku również tak miało miejsce. Cieszę się, że to się zrealizowało po raz kolejny. Chociaż oczywiście, no, jako inwestorzy życzylibyśmy sobie, żeby raczej dominowały wzrosty, żeby nie było tych strat, które byśmy mieli pod koniec roku realizować. No ale no, życie jest jakie jest, trzeba brać co rynek daje. No a jak daje 11 czy 12% na NC indeksie, no to oczywiście ETF-a na to nie mamy, ale jakimiś tam pojedynczymi spółkami możemy brać. Widzę, że masz ticker ICE na górze listy, więc to jest chyba jeden z przykładów tych noworocznych. No właśnie.
Tak, Medinice, tak? To się tak czyta? Tak,
tak, tak, tak, tak, tak Medinice, tak.
Tak, tak, no to jest piękna historia. To nie jest Newconnect, prawda? To jest normalny podstawowy?
Nie, to jest główny rynek.
Podstawowy rynek, tak, tak, tak. To widzę, że uważni widzowie mogą popatrzeć, jakie tickery sobie przeglądam. Przecież KGHM, bo widziałem, że spadał, ale już rozumiem, jest pod... Nie, no jednak nie te 344, wczoraj było 350 zł. No to jest w ogóle szokujące. To ja absolutnie nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. To w ogóle nie wygląda jak wykres giełdowy, wykres KGHM, nie? No to już sztucznie namalował, nie? Taki, wiesz, z książki obrazek, jak wygląda trend wzrostowy na spółce. Bez korekt, proszę bardzo, bez korekt.
Tak, tak. Tak. Znaczy, no, i trochę jak ETF jakiś, nie? Tak. Na obligacje.
Tak, ETF obligacyjny, dokładnie. Nie? A to, co tam czasami jakieś takie odchyły, no to tam wiadomo, animator gdzieś zaspał, nie? A tak poza tym to tylko rośnie, nie? Przepraszam, wróćmy do tego New Connectu, bo to rozumiem, że skrupulatnie skorzystałeś.
Tak, tak, tak. To znaczy z różnych względów, znaczy, oczywiście wiadomo, no nie można kupić ETF-a, no więc musimy się zastanawiać nad spółkami. Pamiętajmy też, że NC Indeks choruje na wadę wszystkich indeksów, mianowicie przeważenie w stronę największych spółek, gdybyś wszedł w komponenty tegoż indeksu i tam je przefiltrował pod kątem udziału. Wskaźniki spółek tam na górze miałeś.
Udziału, zobacz, Scanway ma 14%, jak wychodzi.
Tak, i tak? Teraz zobaczmy, ile w tym roku zrobił Scanway od początku roku. Wejdź w Valor po prostu.
Tak, żeby zobaczyć jakiś od początku roku.
No to on też mocno dołożył się do tego indeksu, prawda? Więc, no ale znowuż, no to nie jest wszystko takie proste, że po prostu kupujemy indeks, musimy wiedzieć, dlaczego ten indeks mógłby rosnąć, dlaczego te walory nie inne i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, nie wiem, czy tam się będziemy chwalić, co kupiłem, bo to też są malutkie walory, więc jakiś tam efekt na kursie może być, ale generalnie jestem zadowolony ze stycznia.
Niezły, powiem ci.
Z całego zeszłego roku. No, znajdźmy, pokażmy dzisiaj palcem inwestora, który nie jest zadowolony z ostatnich lat na giełdzie.
Tak, tak, to raczej wszyscy zadowoleni, ale to dobrze, no to każdy będzie się, wiesz, korytarzami na Wall Streetie przechadzał i dumnie tutaj, wiesz, wypinał pierś do orderów, ile to zrobił w ostatnim roku. Trzymajmy tak przynajmniej do Wall Streetu, żeby było miło i sympatycznie, wiesz, na konferencję, a potem to tam zobaczymy. Tak. Dobrze, Radek, bardzo ci dziękuję w takim razie. To jeszcze raz przypominam o zapisach na konferencję Wall Street, które ruszają jutro. A jak tego słuchacie, to prawdopodobnie już ruszyły i będą trwały do poniedziałku 9 lutego. Tak? I tylko członkowie stowarzyszenia mogą się w pierwszym okresie zapisać. Będzie super atrakcyjna oferta cenowa, jak zawsze. No i cóż, no i to chyba tyle na dzisiaj. Dobrze, słuchajcie, to był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski.
Radek Kotkowski.
Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.